Gość popołudniówki.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest historyk dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o Muzeum Woldenberczyków. Dzisiaj odwiedził je wicepremier Piotr Gliński, ale o muzeum. Co to za miejsce?
To bardzo ważny punkt na mapie pamięci o II wojnie światowej, nie tylko w skali województwa, ale także całego kraju, ponieważ w okresie II wojny światowej od 1940 roku znajdował się tam największy obóz jeniecki dla polskich oficerów, jaki stworzyła III Rzesza w okresie II wojny światowej. Przebywało w nim blisko 7 tysięcy polskich jeńców, z czego zdecydowaną większość stanowili polscy oficerowie.
Polscy oficerowie, to jest bardzo ważna informacja, ale bo niedawno mieliśmy rocznicę związaną z 70. z wybuchem Powstania Warszawskiego, 77 lat minęło od tego wydarzenia i warto też wspomnieć, że tam też uczestnicy powstania trafiali.
Tak, blisko 100 osób bezpośrednio po upadku powstania zostało tam relokowanych i do końca funkcjonowania tego miejsca, czyli do końca stycznia 1945 roku tam przebywali.
To może skupmy się na życiu tego obozu, bo ten obóz z 1945 roku nie wyglądał tak jak na początku, tak? Ten obóz się rozbudowywał.
Zdecydowanie tak. W ogóle prace nad tym obozem rozpoczęto już wczesną jesienią 1939 roku. Niemcy doskonale wiedzieli, że wojna wybuchnie, więc przygotowywali się, plany były przygotowane i kiedy tylko to było możliwe, rozpoczęli budowę i wykorzystali do tego polskich jeńców. Blisko 500 polskich marynarzy, obrońców wybrzeża, wybudowało ten obóz od podstaw i pierwotnie stworzono tam stalak, czyli obóz dla korpusu nieoficerskiego, ale wiosną 40 roku ten stalak został zamknięty, a w jego miejsce powołano oflak, czyli obóz dla oficerów. I kiedy oficerowie tam zaczęli przybywać, to jeszcze w niektórych barakach nie było okien, nie były one wykończone. Systematycznie do końca 40 roku i początku 41 obóz został wybudowany na powierzchni 25 hektarów. Znajdowało się 25 baraków jenieckich, w których około 300 osób mogło zamieszkiwać, ale to nie była liczba, która była przez konstruktorów jakby zapewniona, ponieważ ten obóz był przepełniony. Pierwotnie tam w ogóle miało przebywać 2,5 tysiąca osób, a przebywało prawie 7.
Jakie warunki życia mieli polscy oficerowie w tamtym miejscu?
No, jeśli byśmy tak patrzyli przez punkt widzenia II wojny światowej i tego, co ogólnie działo się z polską ludnością, to można by było powiedzieć, że nie było źle, ponieważ w tym obozie, to nie był obóz koncentracyjny, to nie był obóz zagłady, tam nie prowadzono eksterminacji. Przez cały okres jego funkcjonowania zginęło około 150 osób. W różnych warunkach. To były i choroby, to były samobójstwa, a także celowe działanie Niemców. Aczkolwiek, no, ani tam nie było ciepło, ani tam nie było odpowiedniego wyżywienia. No i zdecydowanie trzeba podkreślić to, że polscy oficerowie, pomimo tego, że chroniła ich konwencja genewska, to na pewno nie byli tak traktowani jak jeńcy francuscy czy innych krajów europejskich. Polacy byli traktowani najgorzej. Najmniej przepisów konwencji genewskiej dopuszczano do funkcjonowania, dopuszczano tych, nazwijmy to w cudzysłowie, przywilejów, które oficerom przysługiwały. Ale Polak potrafi, zdecydowanie Polak potrafi i tutaj to jest ten obóz, jak i inne też zresztą, gdzie przebywali Polacy, są tego dowodem, ponieważ szybko do obozu zaczęły napływać paczki, a więc jeńcy zapewnili sobie wyżywienie, wręcz nawet potrafili urządzać przyjęcia z okazji imienin, one były bardzo popularne w II Rzeczypospolitej i również w tym obozie. Potrafili zorganizować komis, w którym wymieniano się różnego rodzaju rzeczami i żywnością, i przemysłowymi. Funkcjonowała również kantyna. Kantyna to był taki sklep przewidziany też konwencją genewską, więc ona musiała być, ale Niemcy wykorzystywali go do zmuszania Polaków do kupowania pewnych rzeczy. Za co kupowali? Kupowali za żołd, który otrzymywali. Oczywiście w zmniejszonej kwocie w porównaniu do wojsk II Rzeczypospolitej czy oficerów Rzeszy, ale no tam też pewne rzeczy można było nabyć. No i oczywiście jeśli rozmawiamy o obozie, to trzeba też wspomnieć o ogromnym rozwoju kultury, nauki, sportu.
No właśnie. Ten obóz żył swoim życiem.
Zdecydowanie. Ja skończyłem na sporcie, a w związku z tym, że trwają Igrzyska Olimpijskie, to warto o tym powiedzieć, że w roku olimpijskim 1944 w obozie zorganizowano właśnie zawody na ten kształt. One trwały kilkanaście dni. Zostały nagle przerwane, bo toczyły się już w okresie Powstania Warszawskiego i to zapewne też zdeterminowało sytuację, w której je przerwano, ale z zachowaniem rytuału, z wciągnięciem flagi olimpijskiej, która znajduje się dzisiaj w Muzeum Sportu w Warszawie, z rywalizacją w dyscyplinach olimpijskich i z organizacją różnego rodzaju takich, można powiedzieć, około imprez, konkursów artystycznych różnego rodzaju. Całe zawody cieszyły się ogromną popularnością, zresztą jak i sport w tym oflagu, bo wystarczy powiedzieć, że mecze piłki nożnej oglądało około 4000 osób.
No, to więcej niż nie jeden mecz ekstraklasy.
Zdecydowanie.
No, bardzo ciekawa informacja. Ale zapytam, oprócz tego życia takiego codziennego, o tą działalność konspiracyjną, bo wiem, że była.
Tak, zdecydowanie. I ta działalność konspiracyjna, trzeba powiedzieć, że cieszyła się... No, dużym powodzeniem to może złe określenie, ale bardzo wielu chciało wejść do tej konspiracji. Natomiast nie można było sobie powiedzieć, chcę być konspiratorem, weźcie mnie do tej czy innej komórki, ponieważ ta konspiracja była tak mocno zakamuflowana, że nawet kolega obok kolegi śpiący na pryczy w baraku nie wiedział, że uczestniczą w tego rodzaju działaniach i konspiracja miała bardzo szeroką skalę. Od sportu, który nieprzypadkowo się tak rozwijał, ponieważ on miał zapewnić tężyznę fizyczną w momencie, gdyby to było konieczne. Kiedy konieczne? Wtedy, kiedy na przykład Niemcy chcieliby ich wymordować. Wtedy, kiedy Rosjanie w podobny sposób chcieliby obóz zlikwidować, bo takie scenariusze dopuszczano, poprzez nawiązywanie tutaj kontaktów z krajem. Te kontakty były konspiracyjne poprzez listy, stosowano różnego rodzaju kody. I w pewnym momencie zaczęto też prowadzić nasłuch radiowy. Odpowiadał za to Pluton R. To była komórka, która była najbardziej zakonspirowaną. 25 lat po zakończeniu, po wyjściu z obozu, wolno im było w ogóle o tym mówić. Nie mamy dokumentów, ponieważ one nie istniały. Te dokumenty likwidowano natychmiast po tym, jak zostały wydane. Różnego rodzaju komendy, grypsy. Trzeba było natychmiast likwidować, żeby nie wpadły w ręce Niemców. Aczkolwiek mamy zeznania, które po wojnie się zaczęły pojawiać i dzięki temu możemy rekonstruować nie tylko działalność Plutonu R, który z powodzeniem odsłuchiwał rozkazy, czy też z AK płynące, czy z Londynu, ale także na przykład wiemy o tym, że były tworzone różnego rodzaju mapy, że były tworzone fałszywe dokumenty, że w różnego rodzaju inny sposób pomagano tym, którzy zdecydowali się obóz opuścić w legalny sposób, uciec z niego. Nie wszystkim się to udawało, część z nich zginęła, inni byli aresztowani. I ta konspiracja też miała tutaj szeroki aspekt w zakresie szkolenia wojskowego. To jest ciekawe, że w obozie jenieckim szkolono ich teoretycznie, ale także praktycznie. Tworzono różnego rodzaju, można powiedzieć, takie mini poligony, gdzie na przykład uczono ich, jak przecinać druty, jak używać różnego rodzaju innych narzędzi, które mogły pomóc uciec. A po zakończeniu tego szkolenia, na przykład druty były łączone, można powiedzieć, że trawa ugłaskiwana tak, żeby nie było wiadomo, że tam...
Chciałem zapytać, co na to Niemcy, bo całe to, wszystko to, co pan mówi, to jest fascynujące, natomiast no, byli tam, przede wszystkim pilnowali ich Niemcy, no to co?
No Niemcy nie próżnowali, tutaj obozowa Abwera wiele akcji wykryła, zwłaszcza tutaj można mówić o próbach tworzenia podkopów. Było ich kilka i niestety każda z nich kończyła się niepowodzeniem, a wielka zasługa w tym była Karola Zemana, szpiega niemieckiego, który wychowywał się w Polsce, mówił znakomicie po polsku i był wykorzystywany w okresie II wojny światowej do tego, aby rozpracowywać organizacje tajne w obozach i rzeczywiście te chociażby podkopy to była jego zasługa. Użyłbym tutaj takiego sformułowania, że niestety ten facet miał dużo szczęścia, ponieważ kiedy polska konspiracja zorientowała się, że on jest niemieckim szpiegiem, postanowiono go fizycznie zlikwidować. Dwóch oficerów zostało wyznaczonych do tego zadania i kiedy już zaczęli się z nim bić w celu zabicia go, nadszedł trzeci oficer, który nie wiedział, o co chodzi. No i pomyślał sobie, no to jest niehonorowe, dwóch na jednego, no i włączył się w tą walkę, niestety go ratując.
No, jeśli chodzi o właśnie likwidowanie szpiegów, to rzeczywiście w obozach nie tylko jenieckich, ale też w obozach koncentracyjnych to jest długa historia. W Auschwitz więźniowie polscy podrzucali wszyty fusowe tym, którzy byli szpiegami Gestapo. Na koniec chciałem zapytać o przyszłość muzeum. Jaka ona będzie?
To wszystko zależy od nas. Ja taką tutaj pauzę zrobiłem, dlatego że jeśli my będziemy do tego muzeum uczęszczać, jeśli będziemy nim zainteresowani, ono będzie żyło. Natomiast ze strony gminy Dobiegniew jest ogromne zaangażowanie, ogromny remont. Będzie to nowoczesna placówka, która naprawdę będzie znakomicie pokazywała historię tego miejsca.
No to szanowni państwo, słyszeliście historię tego miejsca. Zbiory są naprawdę bogate. Zapraszamy do muzeum, a opowiadał o tym historyk dr Przemysław Słowiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.